Książki, które pomagają żyć.
Iwona Dębska, dzień dobry. Ze mną też dr Elżbieta Zubrzycka. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, pani redaktor i dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Tydzień temu rozmawiałyśmy o złości. Zakończyłyśmy na takim zobowiązaniu, żeby podpisać pakiet taki właściwie pokojowy na 24 godziny, żeby odłożyć złość, ale zanim do tego wrócimy, to takie pytanie, jak sobie pani doktor radziła ze złością? Czy się pani złościła w tym minionym tygodniu?
No ten ostatni tydzień był taki dla mnie łaskawy, nie było powodów do złości, więc raczej byłam pełna radości, że trochę słońce wreszcie się pokazuje i że rzodkiewki urosły. O, takie małe radości.
No tak, ale złość nam towarzyszy nieustannie. Właściwie każdego dnia możemy się na coś zezłościć i o tym rozmawiałyśmy, że w złości nie ma naprawdę nic złego. Uczucie jak każde, byleby nad tą złością jakoś panować i żeby ona nie raniła drugiego człowieka. Tak? To jest dość ważne.
Tak, w poprzednich audycjach mówiłyśmy też o bardzo takich silnych, pozytywnych aspektach złości, że ona daje nam energię, skupia naszą uwagę na problemie, zmusza nas do zrobienia czegoś, z tym, że nie wybiera sposobu działania.
Tym razem zajmujemy się złością w związku, a w związkach różnie bywa i ta złość też się różnie manifestuje. Proste metody na trudne emocje, Matthew McKay i Kim Palek. To są autorzy tej jakże potrzebnej książki o złości. I co dzisiaj, pani doktor, do tej złości dorzucimy?
Z książki wybrałam dwie techniki, które wydają mi się, że mogą być bardzo pomocne, a nie są bardzo skomplikowane. Jedna dotyczy zrozumienia uczuć partnera, a druga zmiany sposobu mówienia. Ale najpierw chciałabym powiedzieć o pięciu zasadach, które są bardzo ważne, w jaki sposób zachować spokój. I pierwsza jest taka, uśmiechnij się, zamiast dąsać, napinać, rzucać groźne spojrzenia i robić straszne miny.
Ale pani doktor, przepraszam, jak w złości zmusić się do uśmiechu? To wyobrażam sobie, że może być trudno.
Tak, może być trudno. Jest jednak tak, że jeżeli nasze ciało coś robi, to za nim podążają uczucia i myśli. Także jeżeli na początku kłótni jeszcze mamy pewną kontrolę nad tym, co się z nami dzieje i zmusimy się do uśmiechu, to wtedy łatwiej nam będzie rzeczywiście się rozluźnić, pomyśleć, o, przecież staram się ciebie zrozumieć, możemy powiedzieć coś takiego wspierającego, możemy sobie pomyśleć o tym, że przecież zależy nam obojgu na rozwiązaniu tej sprawy, że chodzi nam o przyszłość, a nie o kłócenie się, o dobrą przyszłość. I ten uśmiech pociąga za sobą taki dobry stosunek do siebie i do innych.
Czyli trzeba mieć dobrą wolę po prostu, tak, w tym momencie. I ta dobra wola pozwoli nam się uśmiechnąć zamiast dąsać.
To jest bardzo, bardzo ważne, co pani mówi, bo przede wszystkim to jest ta dobra wola po obu stronach, a nie walka o to, kto wygra i moje na wierzchu. Więc pierwsze uśmiechnij się, drugie mów ciszej. Jednak obniżenie napięcia w głosie, które wraz z złością pojawia się i mówimy coraz zwykle głośniej, spowoduje, że zapanujemy nad tą złością. I to się bardzo mocno wiąże z trzecim punktem, rozluźnij mięśnie. Więc na przykład usiądź wygodnie, rozluźnij dłonie i palce, opuść ramiona, oddychaj. To jest też właśnie informacja, że robimy coś z naszym ciałem, rozluźniamy te mięśnie. Dobrze jest to ćwiczyć wtedy, kiedy nie jesteśmy napięci, parę razy w ciągu dnia, żeby to był odruch. To jest informacja dla mózgu, nie ma zagrożenia, nie muszę produkować adrenaliny ani kortyzolu, proszę bardzo. Mogę się uspokajać. Kolejna rzecz, wycofaj się zamiast atakować. Żebyśmy ciągle siebie pilnowali, że zamiast tej osobie teraz przywalić, powiedzieć jej coś przykrego, ustawić ją, zemścić się, wyrównać nasze żale, żeby wycofać się, odwrócić wzrok albo wyjść na chwilę. Nie próbujmy teraz tłumaczyć, naprawiać, wypowiadać ile razy kto coś było wcześniej, ani dążyć do bycia zrozumianym. Tylko po prostu wycofaj się na chwilę.
A nie może być tak, że pomyślimy, iż druga strona jakoś wygrała, tak, w tym pojedynku, jeżeli w ogóle można mówić o takiej rozmowie, czy o złości, o kłótni w charakterze pojedynku. No właśnie, dałem się zdominować, triumfuję, ja tutaj pokornie, cicho wyszłam, nie marudzę, tak, nie atakuję. Też takie uczucia, myślę, mogą się pojawić.
Mogą. I myślę, że bardzo wiele osób, szczególnie takich, które nie lubią konfrontacji, nie lubią konfliktu i dla świętego spokoju ulegają, mogłyby mieć takie myśli, ale my jesteśmy w trakcie rozmowy. Tu chodzi o to, żeby zanim dojdziemy do jakichś wspólnych porozumień, nie pozwolić złości zakłócić tych negocjacji, które prowadzimy. Dlatego się wycofujemy, bo nas korci, żeby popsuć tę rozmowę, zarzucić, wyzwać, powiedzieć coś niemiłego, tak? Zaatakować. Wycofujmy się. Możemy właśnie nawet wyjść do łazienki, napić się wody. Może być też tak zwana przerwa, kiedy ustalamy z partnerem czy partnerką, że jeżeli któraś osoba czuje, że już traci rozum, no to robi tylko te jak na meczu, mówi przerwa i drugi mówi okej, przerwa, zgadzam się i ten ktoś wychodzi i za godzinę się spotykamy. A nie ma, że się nie spotykamy. Spotykamy się, kontynuujemy, jak obie strony się uspokoją.
No to ciekawe rozwiązanie, rzeczywiście. Może warto wdrożyć w życie. Tak, tak, tak. Próbujemy.
W czasie tej przerwy nie pijemy, nie używamy narkotyków, nie idziemy do znajomych się wygadać, żeby nas nakręcili na tę osobę. Nie myślimy w takim kierunku, żeby się nakręcać i co my jej teraz powiemy, jak wrócimy. Tylko cały czas staramy się uspokoić i zastanowić nad tym, co jest dobre dla nas, co jest dobre dla drugiej osoby, starać się zrozumieć siebie, jakie uczucia naprawdę nami rządzą, jakie rzeczy przeżywa ta druga osoba, czyli tak bardzo z nastawieniem na wzajemne porozumienie.
Przerwałam Pani, a tu ciekawy punkt piąty mamy, bo mówimy o pięciu zasadach zachowania spokoju, czyli staraj się okazywać empatię, współczucie, zamiast krytykować, tak, lub oceniać, co też wydaje mi się bardzo trudne.
Bardzo trudne, tego powinni w szkole uczyć. Powiedz, że starasz się zrozumieć współmałżonka, że chcesz znaleźć rozwiązanie, które usatysfakcjonuje oboje. Czyli jakby ciągle bądźmy nastawieni na naszą parę, a nie tylko na siebie i na przypchnięcie swego. Żeby ta druga osoba też czuła, że my staramy się ją zrozumieć, że staramy się wziąć pod uwagę jej potrzeby. Może na razie ciężko idzie, może na razie jeszcze nie znaleźliśmy ścieżki porozumienia, ale dążymy do tego i na pewno, jeżeli będziemy oboje chcieli, dojdziemy też do tego porozumienia. Choć jedną z zasad, o których mówiliśmy wcześniej, dobrej kłótni, jest wzięcie pod uwagę i tego, że być może nie dojdziemy. Są sytuacje, w których no nie. I wtedy trzeba to odłożyć, może za miesiąc, może za dwa, a też są sprawy, w których po prostu możemy mieć inne zdanie, jeżeli to nie rani drugiej osoby.
No ale też posiadanie tego innego zdania nie wyklucza tego związku, tak? Bo często partnerzy są tak uparci i rzeczywiście małżeństwa rozbijają się o, wydawać by się mogło, drobiazgi, o czym rozmawiałyśmy, a tutaj warto, tak jak pani doktor często podkreśla w tych naszych rozmowach o kłótni, o złości, że jesteśmy wszyscy różni.
No właśnie, chodzi o to, że są na przykład takie sprawy, które po prostu musimy omijać. No takie, no na przykład poglądy polityczne. Jeżeli będziemy przekonywać do swojego partnera czy partnerkę, no to raczej dojdzie do rozwodu, niż przekonamy go do swoich poglądów, jeżeli jest silnym wyznawcą innych. Ale żeby w każdym razie móc dojść do tego porozumienia, to bardzo ważne jest zrozumieć uczucia partnera. Nie jest to proste, bo my zwykle swoich nie rozumiemy. I bardzo często złościmy się, ale dlatego, że pod spodem są inne uczucia. I to, o czym mówiliśmy poprzednio, że jak się wychodzi na taką przerwę, to spróbujmy sobie uświadomić, jakie uczucie nami rządzi jeszcze oprócz złości. Przynajmniej jedno. A może uda nam się uświadomić ze dwa albo trzy. Bezradność, smutek, zawód, lęk, że coś nie wyjdzie. Że ta złość przykrywa te prawdziwe uczucia, z którymi musimy sobie poradzić. Nie będzie złości, jak sobie poradzimy z tamtymi.
I też musimy pamiętać, że partner ma takie same emocje, takie same uczucia, że być może ta bezradność, złość, jakiś smutek dominują jego życiem, tak, wewnętrznym.
Tak, naturalnie.
Bo my myślimy w tym momencie, przepraszam, tylko o sobie. Tak, ja się tak złoszczę, ja jestem taki zraniony, co on sobie myśli, co ona sobie myśli. Tymczasem może warto wyjść z siebie troszeczkę i popatrzeć na tą drugą osobę, że to samo może się dziać w środku, tak, u niej.
Właśnie i tutaj zaraz będziemy zastanawiać się właśnie, jak to zrobić, żeby zrozumieć, co się dzieje u tej drugiej osoby. Więc tutaj znowu kwestionariusz, taka propozycja. Chodzi o to, żeby ten kwestionariusz wypełnić, jest taki schemat, zaraz tylko opiszę, i najpierw określić obszar konfliktu, ale bez obwiniania, negatywizmu. Raczej niech to będzie sprawa Sławka, sprawa podróży, sprawa podziału obowiązków, sprawa odrabiania lekcji z dziećmi, a nie na przykład Sławkowi nie chce się ruszyć tyłka z kanapy. Ewa jest leniwa. On jest śmierdzący brudas. Ona uzależniona od zakupów. Tak? Także nie formułujemy tego tak negatywistycznie i opisująco dla osoby, tylko
neutralnie,
no właśnie,
tak?
Sprawa zakupów. Tak? I potem zadajecie sobie, drodzy małżonkowie, pytania z kwestionariusza. Nie wolno osądzać ani krytykować odpowiedzi. I kiedy my na przykład kogoś pytamy, czego potrzebujesz lub pragniesz, to nie możemy tego krytykować, że ktoś tego pragnie, tak? No bo to są jego pragnienia. I próbujemy własnymi słowami nazwać to, co usłyszeliśmy. Jeśli partner potwierdzi, że dobrze zrozumieliśmy, co miał na myśli, to zapisujemy w tym kwestionariuszu. I tutaj są takie pytania dotyczące potrzeb, obaw, innych emocji, przeszłości, jakie doświadczenia mają związek z tą sprawą, jakieś przekonania dotyczące tego tematu. Jakie rozwiązania widzi mój partner, czy moja partnerka? Co myśli podczas tego konfliktu? Co się z tą osobą dzieje? Także reakcje fizjologiczne. I o to wszystko pytamy. I na przykład dla wyjaśnienia konkretnego, jeżeli chodzi o pytania dotyczące potrzeb. Co mogłoby poprawić ci samopoczucie? Co chciałbyś zmienić? Gdyby wszystko mogło być po twojej myśli, co byś zmieniła? Czego potrzebujesz, by być zadowoloną? Gdybyś miał zmienić jedną najważniejszą rzecz, to jaką byś zmienił? I dzięki tym pytaniom z różnych obszarów, możemy je sobie tutaj dobrać, no mamy w książce od razu gotowe, małżonkowie wiele się o sobie dowiadują. Poznają też swoje błędne interpretacje. No na przykład, kiedy ja myślę, że on jest zły, to on jest wtedy zaniepokojony. Ale taką minę robi, którą ja odczytuję jako złość. Więc ja reaguję na cudzą złość. A tymczasem ten ktoś potrzebuje wsparcia, bo jest w niepokoju. Więc dowiadujemy się takich rzeczy, które zmieniają także nasz stosunek do partnera. I możemy też łatwiej wtedy zawrzeć kompromis, bo nareszcie rozumiemy, co się z tą osobą dzieje. Jak bardzo w tej samej sytuacji są zupełnie inne osoby, niż nam się dotąd wydawało.
To rzeczywiście brzmi przekonująco, chociaż ja tutaj zerkam do książki i widzę punkt, który mnie trochę niepokoi, czyli cztery jeźdźcy apokalipsy. To nie brzmi dobrze, pani doktor.
Niedobrze, bo to jest wybadane na wszystkie strony, przebadane. To są sposoby zachowania, przebadane rzeczywiście naukowo, które najbardziej niszczą związek. I jeżeli my chcemy rozwiązać jakiś problem, jesteśmy w konflikcie, a ktoś stosuje jedną z tych czterech metod, no to do niczego nie dojdziemy. Natomiast związek będzie się powoli rozpadał, usychał i przynosił wiele bólu obu stronom.
Pierwszy jeździec nazywa się krytycyzm. Pierwszy jeździec apokalipsy, tak? Bo tak. O nich mówimy.
No bo ciągła krytyka niszczy związek. Coś nam na przykład doskwiera, my zaczynamy się żalić, mówimy, że to nam nie pasuje, na to ta druga osoba nie reaguje. My się czujemy wtedy niezrozumiani i zaczynamy krytykować tego partnera, że jest nieczuły, niedojrzały, niedorozwinięty, mamusia go nie nauczyła i tak dalej. I w ten sposób zamykamy możliwość rozwiązania tego tematu. Więc dlatego krytycyzm jest bardzo niszczący. Tutaj do tego będziemy jeszcze wracać. Badania pokazują też, że jeżeli w związku dzieją się miłe rzeczy i niemiłe rzeczy, to te niemiłe rzeczy dużo bardziej niszczą związek niż miłe budują. I dlatego takie istotne jest, żeby te niemiłe zachowania wyciąć ze związku na tyle, na ile to jest możliwe.
Punkt 2. Obrażanie.
Obrażanie kogoś. Różni się od krytyki tym, że jest to celowe uderzanie w czułe punkty bliskiej osoby. A my znamy te czułe punkty jak nikt inny. Czyli to jest zadawanie drugiej osobie bólu z intencją zadania cierpienia. No trudno jest żyć z kimś, kto coś takiego nam robi. Kolejna rzecz to jest postawa obronna. Jakby cokolwiek ktoś powie, to my, że nie, wypieramy się wszelkiej odpowiedzialności, znajdujemy wymówki, trajkoczemy jak karabin maszynowy, odpowiadamy zarzutem na zarzut, a ty jaka jesteś, a ty jaki jesteś. Do postawy obronnej należy też narzekanie i tłumaczenie się. Każde z tych zachowań nasila konflikt, niczego nie rozwiązuje.
No i też powoduje złość, tak? Narastanie złości.
Czyli jednym słowem, jak ktoś nam coś zarzuca, nas obwinia, krytykuje, to się nie tłumaczmy. Bo to do niczego nie prowadzi. Dopiero zacznijmy rozmawiać, o co tej osobie chodzi, kiedy się tak zachowuje. I w jaki sposób my się wtedy czujemy i jak chcemy to zmienić ewentualnie tę naszą relację.
I mamy czwarty punkt właśnie, wycofywanie się, czyli ten czwarty jeździec apokalipsy. I tutaj czytam, że to jest najbardziej niszczące zachowanie, tak? I dlaczego?
Tak, ale też ono niekoniecznie pojawia się już na początku, dlatego że jeżeli ktoś nie słucha, nie reaguje, nie rozmawia, nie rozpoczyna żadnej rozmowy, to nie ma tej osoby. Właściwie z taką nieobecną osobą nie można nawiązać żadnej relacji, porozmawiać, a nie rozwiązać żadnego konfliktu, bo jej praktycznie nie ma. Ona milczy i jest zablokowana. To może być już na początku związku, że ktoś w ogóle ma trudności z komunikacją, a może być tak, że ktoś już jest zmęczony tym związkiem, on się zamyka w sobie jak przetrwalnik taki.
Spotkałam się z takim określeniem fachowym, bierna agresja. Czy to rzeczywiście można przypisać takiemu zachowaniu, temu wycofaniu się?
Na pewno ma taki w sobie aspekt, dlatego że nie zaspokajamy żadnych potrzeb i bardzo być może wewnętrznie się cieszymy, że ta druga osoba puka, puka, a my nic. Złości się, wścieka, być może rzuca w nas talerzami, a my nic. I mamy nad nami niesamowitą kontrolę swojej obojętności, bo wiemy, że to boli. A z drugiej strony, no jak też nie chcemy się otwierać, bo jak się otworzymy, to nas zaboli. No i tutaj trzeba rzeczywiście pewnego oddziaływania i myślę, że zaraz tutaj o tym powiemy.
Pani doktor, mało mamy czasu, więc ja bym już raczej zbliżała się ku jakiemuś podsumowaniu, tak, naprawczemu.
Dobrze, więc jedno to jest szybko, zmień sposób mówienia. Pamiętajmy, że sprawiane przykrości niszczą związek bardziej niż naprawiają sprawiane przyjemność. I tutaj jest taka technika, że każdy z partnerów w konflikcie ustala, jakie słowa i zachowania ranią najbardziej. Wypisujemy wiele, wybieramy około 5 tych najprzykrzejszych. I każdy z partnerów wypisuje też, co podnosi je na duchu, co tej osobie sprawia przyjemność. I potem jest taka zasada, że każdy, kto powie coś raniącego, idiotka, leń, pies czeka, karawana idzie dalej, jesteś potrzebna czy potrzebny jak kupa gnoju w pokoju, to cytaty z książki, będzie musiał ponieść konsekwencje i naprawić to zachowaniem podnoszącym na duchu. Te zachowania podnoszące na duchu to zajmują tak 20-30 minut i na jedno wyzwisko jedna przyjemność sprawiona osobie zranionej. I to mogą być takie rzeczy jak na przykład, a zrób mi masaż karku, a może pogłasz mnie po głowie, a zrobisz mi kawę rano do łóżka na przykład, czy upieczesz jakieś ciasto. Także to są takie rzeczy nie dotyczące spraw materialnych i seksu, ale takie drobne, małe, domowe przyjemności. Tutaj też autorzy książki proponują podpisanie umowy, żeby obie strony tutaj się zobowiązały, jak podpiszą, to traktują to poważnie i dobrze jeszcze przy jakimś świadku, który będzie pilnował, czy rzeczywiście starają się zadośćuczynić za wyrządzone krzywdy. I okazuje się, że jeżeli człowiek ponosi pewnego rodzaju konsekwencje, to sobie uświadamia, to nie są przykre konsekwencje, bo jak się robi przyjemność partnerowi, to on odpowiada uśmiechem i się poprawia bardzo atmosfera. Ale ludzie zaczynają mniej ranić się nawzajem dosyć szybko. Po kilku tygodniach prawie zupełnie przestają.
Pani doktor, teraz już naprawdę musimy zakończyć nasze spotkanie. Kto ma niedosyt, to w książce dużo więcej ciekawych przykładów i takich rozwiązań. A książka zatytułowana jest Złość w związku. Proste metody na trudne emocje. Autorzy Matthew McKay i Kim Palek, a tak swoją drogą, takie to wszystko proste, a dlaczego my ciągle brniemy w drugą stronę?
Myślę, że te warsztaty, czy te umiejętności, które trzeba nabyć, nie są traktowane poważnie w naszym społeczeństwie. Ale dobra rozmowa, umiejętność dobrego kłócenia się, umiejętność panowania nad emocjami, ja bym połowę programu szkolnego zamieniła na umiejętność współżycia z ludźmi. Na naprawianie szkód, które my wynosimy z dzieciństwa, bo dzieciństwo radosne, beztroskie, ale też pełne różnego rodzaju zranień, które w nas zostają. I co my mamy z tym zrobić? Kto nas tego uczy? Potem w dorosłym wieku, jak nam jest ciężko, to się może zapisujemy na warsztat, oglądamy jakieś na YouTubie warsztaty czy wykłady na ten temat. A to są podstawowe umiejętności, które powinniśmy się uczyć.
Kto nas tego uczy? Między innymi dr Elżbieta Zubrzycka. Bardzo dziękuję pani doktor za nasze dzisiejsze spotkanie i książki, które pani przynosi.
Ja również bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Iwona Tamska. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
Do usłyszenia.
Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.